No dobrze, to kontynuujemy list do Hebrajczyków. Skończyliśmy obserwację ogólną. Wiemy już mniej więcej, o czym jest list, co jest osią listu, tak? Jakie problemy mają adresaci, czym są zagrożeni. Wiemy też, jaki temat jest poruszany w liście, a teraz będziemy sobie bardziej szczegółowo rozważać, czyli przechodzimy do informacji o autorze, adresatach. Będziemy sobie dokładniej jeszcze to analizować. No. Zaczynamy?
Tak.
To czytamy rozdział pierwszy i będziemy patrzeć, czy coś tam jest o adresatach.
Wiktor, czytaj.
Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył świat, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów, przez samego siebie zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitszy od nich odziedziczył imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim synem i ja Ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu ojcem, on będzie mi synem? I znowu: Gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga. A on o aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia. Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków. Berłem sprawiedliwości jest berło Twego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaści Cię, o Boże, Twój Bóg, olejkiem radości, bardziej niż Twoich towarzyszy. Oraz Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, ale Ty zostaniesz. I wszystkie, jak szata się zestarzeją, jak płaszcz się zwiniesz, i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a Twoje lata się nie skończą. Do którego też z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod Twoje stopy? Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Mhm.
Dziękuję. Dobrze. Czy widzicie coś tutaj o osobach, do których skierowany jest list, albo o tym, który list pisze?
Do nas?
To znaczy o adresatach nie bardzo. O autorze, że wierzy w dniach ostatecznych, przemówił do nas.
Do was?
Do nas? Nie, do adresatu.
No.
Że Bóg przemówił przez swego syna. Mhm. O tym autor tego listu wie.
Mhm. Mi się wydaje, że słowa przemawiał niegdyś do ojców przez proroków wskazuje, że autor jest Żydem i to jest adresowane do Żydów.
Też tak myślę.
Tak, tak.
Czyli możemy zapisać sobie, że... Co list do Hebrajczyków mówi o autorze i adresatach? I jak będziecie sobie robić notatki w tabelce, to tabelka autor 1/3 strony, a adresaci 2/3. A jeżeli ktoś tak sobie tylko tak notuje rozdziałami, to już bez różnicy.
A będziemy iść i autora i adresatów razem w rozdziale? Czy
tak, spróbujemy razem.
Autora czy
nie? Zobaczymy. drugi, trzeci werset, to możemy zapisać, że...
Czy jeszcze można powtórzyć co odnośnie pierwszego wersetu?
Odnośnie pierwszego, to, że adresaci są Żydami i autor jest Żydem.
Tak, bo do ojców.
Czyli adresaci są potomkami tych, do których przemawiał Bóg przez proroków. Co jeszcze dowiadujemy się o adresatach? Tutaj zobaczcie, w trzecim rozdziale coś wam się nasuwa, czy nie?
W trzecim wersecie.
No to ja mówię właśnie o trzecim
rozdziale.
Tak, wiesz, są rozdziale.
Powiedziałem rozdziale?
Tak.
No, przepraszam, pomyliłem się. W pierwszym rozdziale, trzecim wersecie.
Co z naszych grzechów?
Są oczyszczeni.
Są oczyszczeni z grzechów. Przez kogo?
Przez Jezusa Chrystusa.
Przez Syna.
Przez Syna.
Są oczyszczeni z grzechów. Zostali oczyszczeni z grzechów przez Syna Bożego. I autor, i adresaci. Bo dalej to już jest faktycznie tylko o Synu. Drugi rozdział czytamy.
Dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy, aby nam to czasem nie uciekło. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było niewzruszone, a wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę, jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli, którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielenie Ducha Świętego według swojej woli. Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. Ktoś to gdzieś stwierdził, gdy powiedział: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Chwałą i czcią ukoronowałeś go i ustanowiłeś go nad uczynkami twoich rąk. Wszystko poddałeś pod jego stopy, a skoro poddał mu wszystko, nie pozostawił niczego, co nie byłoby mu poddane. Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby wszystko było mu poddane, ale widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. Wypadało bowiem temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby doprowadzając wielu synów do chwały, wodza ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienie. Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: oznajmię Twoje imię moim braciom, pośród zgromadzenia będę Ci śpiewał. I znowu: będę pokładał w nim ufność. I znowu: oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Bo zaprawdę nie przyjął natury aniołów, ale potomstwo Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym, najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach.
Okej. Co tu mamy? Co tu mamy? Autorze, adresatach, zobacz.
naszym ciągu się wypowiada my, jako jedności, tak? Mamy resetami, albo...
Na spieszek możemy wnioskować, że słyszeli Ewangelię.
Mhm. Mają trwać w tym.
No. To jak zapiszemy?
Pierwszy.
Co jest pierwszym, tak? Jakbyśmy to zapisali.
Słyszeli Ewangelię.
Nie mają się tego trzymać.
No ale to jest polecenie. A po co się mają trzymać?
W
jakim celu?
Zapomnieli tego.
Aby to czasem nie uciekło.
Właśnie.
Nie zapomnieli.
No właśnie.
Są zagrożeni.
Więc no właśnie. Więc są zagrożeni czym? Czym są zagrożeni? Słucham?
Odpadnięciem od wiary.
No tutaj to nie jest napisane, ale nazwijmy to tekstem.
Mogą zapomnieć.
Co zapomnieć?
Od tego, co słyszeli.
Tak,
są zagrożeni, że zapomną to, co słyszeli i że im to ucieknie, że będą przeciekać, jak mówi gdańska Biblia, że będzie...
Zaniedbają.
Wiecie, jak to jest? Jak się coś nalewa do pojemnika, a tam jest mała dziurka, to co? Trochę czasu minie i będzie pusty pojemnik. Tak? Zgadza się?
Tak.
No. Mała dziurka, ale będzie przeciekać i w końcu nie będzie już nic w środku. Więc są zagrożeni, że zapomną to, co słyszeli i że no, ucieknie im to, jeśli nie będą się tego trzymać. I musi uważać każdy, zarówno autor, jak i adresaci.
Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że tekst wskazuje na to, że i autor, i ci, do których list został napisany, słyszeli Ewangelię od osób, które osobiście znały Pana, a w każdym razie takimi, którzy mieli też takie dary, dzięki którym mogli pokazać, złożyć świadectwo poprzez znaki, cuda i moce. Trzeci werset.
Potwierdzono nam przez tych, którzy to głosy słyszeli, tak? Mhm. Tylko, że to jest też potwierdzone i w piśmie przez tych, którzy go słyszeli, też nam. Nie?
Tak, tak.
Więc nie musi to oznaczać, że bezpośrednio słyszeli od nich.
Jedni słyszeli od Pana, drudzy słyszeli od tych, którzy słyszeli od Pana. W każdym bądź razie wszyscy słyszeli to, co głosił Pan. Mhm. Tak?
Tak.
Tylko jedni słyszeli to od Pana, a drudzy słyszeli to od tych, którym to zostało przekazane przez Pana. A tu zauważcie, nie wiem jak u was jest, jeszcze raz niech ktoś przeczyta trzeci werset.
Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli.
O, i potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli. Czyli oni to potwierdzili. Czyli Pan głosił najpierw, a potem ci, którzy to słyszeli, potwierdzali, że tak rzeczywiście jest. Bo są ci, którzy usłyszeli to od Pana, a są ci, którzy to usłyszeli, zostało potwierdzone. Czyli zarówno autor, jak i adresaci słyszeli o zbawieniu, o tym samym, które głosił Pan, a potem ci, którzy usłyszeli. Bo nie wiem, jak rozumiecie ten werset, natomiast w nim nie ma, moim zdaniem, informacji, bo tu też chodzi o czytanie ze zrozumieniem. Jakoż my uciekniemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które wziąwszy początek opowiadania przez samego Pana od tych, którzy go słyszeli, nam jest potwierdzone. Czyli zarówno autor, jak i adresaci słyszeli Ewangelię, tak? I to nie jakąś tam, a tą, którą głosił sam Pan. Tak?
Tak
zapiszemy? No to zapiszujcie. Że to jest ta Ewangelia, którą najpierw głosił Pan, a potem kolejni. Że to nie jakaś inna, że to jest właśnie to słowo. Dlatego mówimy, że słyszeli Ewangelię wszyscy. I jedni, i drudzy. Też jak czytacie, to zwracajcie uwagę na to, co faktycznie autor mówi o sobie i adresatach, a gdzie to słowo my jest użyte w sensie bardziej do adresatów niż do autora. Bo często się używa takiego zwrotu, że my coś tam, ale w domyśle jest, że się do kogoś mówi. I do niego jest skierowana myśl, tylko często się używa takiego sformułowania my. Więc też zwracajcie na to uwagę. Możemy dalej? To dalej co mamy? Gdzie jeszcze jest to autorze albo adresatach? Widzicie coś jeszcze?
Są nazwani braci.
No tak, no są wierzący, tak, są.
Dla Jezusa. Mhm. 11.
No. No właśnie to jest pytanie, tak, z jakiego powodu. Tak?
Będziemy sobie o tym rozmawiać. Może na razie pomińmy to. Natomiast jest jeszcze 8-9 werset, z którego można wyciągnąć jakiś wniosek. No.
Że Jezus umarł? Wszystkich, tak? Czy no, nie dochodzi?
No tak, tak, ale coś tam jest napisane, że coś widzą, tak?
Tak, że widzą Jezusa, tak. Mhm.
Czyli co, jeżeli słyszeli Ewangelię, to jaką treść ma ta Ewangelia? Że Jezus umarł według pism i zmartwychwstał według pism, tak? Mhm. Dla zbawienia. Wojtek mówi, jeszcze nie widzimy, że wszystko zostało poddane pod stopy Jezusa. No tak, tak. To znaczy oni znają Ewangelię, wiedzą, co Jezus dokonał na krzyżu, natomiast jeszcze żyją w czasie, kiedy chwała Jezusa nie została objawiona wszystkim, tak? Czyli znają Ewangelię, wiedzą o męczeńskiej śmierci Jezusa i jego chwalebnym zmartwychwstaniu. Tyle możemy napisać. Tyle wynika z tekstu. Tak, ale w sensie widzimy Jezusa, Wojtek, to nie znaczy, że oni rzeczywiście widzą Go oczami, tak? Tylko to jest taki
skrót,
taki zwrot, który określa, że wiedzą o tym, tak? Jak ktoś coś zrozumiał, mówi, no widzę teraz, jak to wygląda. Ale to nie znaczy, że on widzi, on zrozumiał coś. No, nareszcie. Zobaczyłem, tak. Ale co zobaczyłeś? No nic nie zobaczyłeś. No, co
zobaczyłeś? Boże, tak.
Ściana przed tobą jest, nie? Ale zobaczyłeś, w sensie zrozumiałeś coś.
Tak.
I tak należy moim zdaniem rozumieć ten fragment, że widzą Jezusa. To nie chodzi o jakąś wizję, tak? Tylko o zrozumienie, co się stało na krzyżu i świadomość tego, co się wydarzyło. Ja tak tylko kwestię wyjaśnienia. Myślę, że Wojtek to świetnie rozumie. Także. Tylko odnoszę się też, jak dopóki widzę, do tego, co jest napisane. To co, idziemy dalej? Czytamy trzeci rozdział.
Tu jeszcze, przepraszam, jeśli można, przy na tym, że autor pokłada ufność. Tak?
W którym?
W 13 wersecie.
No, pytanie, czy to jest autor?
No właśnie, to też do rozważenia.
Przeczytałeś kontekst? Czyje to są słowa?
Cytat.
No, ale w czyje usta włożony ten cytat jest?
Nie wstydzi nazwać się ich
braci, Czekaj. Ja bym chciał, żeby Paweł sam do to zobaczył. W czyje usta jest włożony ten cytat?
Właśnie Jezusa.
Słucham?
Chyba Jezusa.
No, ty chwila, ja ciebie pytam.
No, czytam jeszcze, nie trybię do końca.
Jeżeli za szybko idziemy, to mówcie.
Nie idziemy za szybko, tylko właśnie no, tak jak z tymi braćmi tutaj, tak samo właśnie tu z tym wersetem, co Paweł zaczepił, trzeba poczekać też na omówienie, tak, bo można wtedy
dobrze wyciągnąć. Dobrze, Paweł, to jest cytat, który został włożony w usta Jezusa. Natomiast, bo ten rozdział mówi o Jezusie, natomiast my zauważamy po prostu pewne informacje, ale też, no mówię, no jak z marszu się do tego przystępuje, tak o, to można się pomylić, dlatego ja zawsze zachęcam, żeby sobie tam od czasu do czasu przeczytać ten list, czy kilka nawet rozdziałów i tak z zastanowieniem, nie tak o siuch przelecieć, bo to tak, jak szybko przeczytasz, tak szybko zapomnisz.
Niewiele zmieni.
Jak szybko przeczytasz, tak szybko zapomnisz. No, zaraz Wojtku powtórzę. Natomiast warto sobie po prostu czytać i zastanawiać się nad pewnymi fragmentami, rozważać, co mówi, kto mówi, bo to jak gdyby ułatwia potem troszeczkę, ale też rozumiem, że w nawale obowiązków nie zawsze jest na to czas, ale mimo tego, że czasu jest mało, to wszyscy go mamy mało, ja też, ale warto. Zachęcam Was do tego, żebyście po prostu czytali sobie list do Hebrajczyków ze zrozumieniem, tak? Bo też dzisiaj też się nad pewnymi rzeczami zastanawiałem w pracy i tak doszedłem do wniosku, że często jest tak, że nie chodzi o interpretację, czy ktoś inaczej interpretuje, źle interpretuje, bądź dobrze. Często po prostu ta interpretacja niewłaściwa wynika z braku logicznego myślenia, z niezrozumienia takiego podstawowego czytania tekstu. Bo jeżeli człowiek czyta tekst i go nie rozumie, mimo że on jest po polsku, to wtedy interpretacja też może być błędna, ponieważ on nie przeczytał dokładnie tekstu, więc warto też sobie czytać to. Ja się nad tym zastanawiałem też, bo miałem tam 8-9 rozdział sobie czytałem i tam są pewne takie stwierdzenia, które jak gdyby jak się czyta w całym liście, to one są zrozumiałe, ale trzeba się wczytać w tekst i ze zrozumieniem, żeby zrozumieć, o czym jest mowa. I wtedy się w całość wszystko układa. Jak się czyta szybko, a tekst listu do Hebrajczyków jest trudny. Tu są, zauważyliście, rozbudowane zdania. Dużo przecinków. Zdania są połączone czasami kilka zdań w jedno. I ty musisz czytać, wielokrotnie złożone. I musisz je czytać ze zrozumieniem. To jest trudne, ale no taki jest list. Paweł tak miał, on tak pisał. Nie krótkimi zdaniami jak Piotr. On pisał po prostu takim językiem, no, innym trochę. Więc warto to sobie po prostu robić. Powtarzać ten list. Okej. Okay. Czyli widzą Jezusa, rozumieją Ewangelię, dobrze Ewelina mi pomogła. Czyli widzą Jezusa wszędzie, poznali Ewangelię, zrozumieli ją, wierzą, że Jezus umarł i zmartwychwstał, ponieważ nie jest wykluczone, że oni tego nie widzieli, ale tylko o tym słyszeli. I nie widzą, że mu wszystko jest poddane. Dobrze, słuchajcie, to czytamy rozdział trzeci. On taki. No dobrze, to czytamy rozdział trzeci. Proszę.
Dlatego, bracia, święci, uczestnicy niebieskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i najwyższego kapłana naszego wyznania, Chrystusa Jezusa, wiernego temu, który go ustanowił, podobnie jak Mojżesz był w całym jego domu. Tym większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza, im większą część od domu ma jego budowniczy. Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany...
Przepraszam, Paweł, większą... Jeszcze raz przeczytaj, bo ja
usłyszałem...
Tym
większej bowiem chwały jest on godzien od Mojżesza, im większą część od domu...
Cześć. To chyba dobrze usłyszałem. Cześć.
Im większą część od domu ma jego budowniczy. Bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym jego domu jako sługa na świadectwo tego, co potem miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy. Jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak podczas rozdrażnienia w dniu próby na pustyni, gdzie mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie i doświadczali i oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego się rozgniewałem na to pokolenie i powiedziałem, oni zawsze błądzą sercem i nie poznali moich dróg. Toteż przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego serca niewiary, które by odstępowało od Boga żywego, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy. Dopóki jest powiedziane dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak w dniu rozdrażnienia. Niektórzy bowiem, usłyszawszy, rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy z tych, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza. A na kogo gniewał się przez 40 lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A którym przysiągł, że nie wejdę do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary.
Cześć, a część to jest zasadnicza różnica, kompletnie inne zdania.
Jakby ktoś pytał o mój słuch i uszy, to jest coraz lepiej. Bo nie wiedziałem, co usłyszałem i dlatego...
Chodzi o to, że nie jego część jest, a cześć, którą ma budowniczy nad domem. Cześć budowniczego jest większa niż domu, który zbudował. Czyli inaczej cześć, można powiedzieć. Chwała jest większa budowniczego niż tego, co on wybudował. Dla niego jest większa chwała niż temu, co on wybudował. Dobra, słuchajcie, to co tutaj mamy o autorze, adresatach, co o nich możemy powiedzieć?
W pierwszym chyba już.
Bracia, święci, uczestnicy niebieskiego powołania.
Czyli autor i adresaci są kim?
Uczestnikami niebieskiego powołania.
Tak, są uczestnikami niebieskiego powołania.
Są święci w rozumieniu biblijnym, tak? Nie znaczy, że bezgrzeszni, tylko
święci.
Tak jak Biblia to określa w wielu miejscach.
Włączeni.
Święci. pamięci. Co dalej mamy? Zobaczcie.
Mają najwyższego kapłana.
Tak, mają kapłana najwyższego, tak? Ich wyznania. Tak, co dalej? Zobaczcie. Szósty werset. Mojżesz był wierny we wszystkim domu jego, czyli gdzie? Co to za dom był za czasów Mojżesza? O jaki dom chodzi?
Izrael,
tak? No, nad kim Mojżesz, kim Mojżesz zarządzał z woli Bożej? Izraelem, tak? Ale sam był częścią tego domu. Zarządzając nim, był częścią domu. Zgadza się? No, był jednym z nich. Natomiast jest napisane, że Chrystus jako Syn nad domem swoim panuje, tak? I On jest dodatkowo budowniczym. Ale jest napisane w wersecie szóstym, zobaczcie co.
Jego domem my jesteśmy.
Czyli kto? Czyli kto?
My, wierzący.
Uczestnicy niebieskiego powołania.
No, a kto jest adresatem? Żydzi. Wierzący Żydzi. Ci, którzy uwierzyli. My też.
No tak,
ale my rozważamy na razie list. Adresatów. Bo list jest do tych z Żydów, którzy uwierzyli. Więc my jesteśmy jego domem, jeśli tylko do końca zachowamy ufność, tak? Czyli możemy co zapisać? Że są domem Bożym, jeśli zachowają do końca ufność i chwalebną nadzieję. Tak? Czyli tutaj dom Boży to są wierzący Żydzi. W pierwszej kolejności. Jeśli nadzieję zachowamy, jesteśmy domem Bożym, więc dom Boży to też tutaj musimy doprecyzować, tak? Czyli wierzący, ci, którzy są nazwani domem Bożym, którym zarządza Chrystus, byli Żydzi, cały naród, a teraz są ci, którzy uwierzyli, dom Boży. Jeśli do końca zachowamy chwalebną nadzieję i ufność. Dalej mamy cały rozdział, który mówi, dlaczego ci, którzy zachowają nadzieję, są domem Bożym, a nie wszyscy. Bo tam wielu odpadło z powodu niewiary. Więc też rozdział to precyzuje. Czyli są domem Bożym pod pewnymi warunkami. Ale bez wątpienia są to ci, którzy uwierzyli. Bo my musimy sobie ustalić, do kogo jest list. Bo to nie dla wszystkich jest takie oczywiste. Dalej zobaczcie, co jest dalej jeszcze o adresatach. Ósmy werset. Mamy coś w ósmym wersecie, czy nie? I dziewiątym.
Są zagrożeni zatwardzeniem serc.
Są zagrożeni. Są zagrożeni tym, że mogą wziąć przykład ze swoich ojców, którzy wystawiali Boga na próbę i rozdrażniali Go. Czyli są zagrożeni. Tak jak ich ojcowie, tak i oni. Tak. Dobrze. Czyli są zagrożeni. Okej, okay, co dalej? Zobaczcie, 12-13 werset. Precyzuje tutaj,
zagrożeni.
Tak?
Czym
tak.
są zagrożeni?
Zagrożeni są odstąpieniem od Boga z powodu niewiary i przewrotności. Zobaczcie. Ten list jest jednym bardzo takim specyficznym listem, bo on wymaga naprawdę niesamowitej ekwilibrystyki interpretacyjno-słownej, żeby udowodnić, że nie można odpaść od wiary. To naprawdę trzeba mieć umiejętności już takie wyczynowe. Bo ja kiedyś tego nie rozumiałem pewnych rzeczy i tak sobie zastanawiałem się, ale też jak czytałem komentarze, to widziałem, jak bardzo trzeba kombinować, żeby nie powiedzieć tego, co jest napisane. Czyli są zagrożeni odstąpieniem od Boga z powodu niewiary. Dalej zobaczcie, 14 werset.
Uczestnicy Chrystusa.
Są uczestnikami Chrystusa. I to jest bardzo ważne, słuchajcie. Pamiętajcie, zanotujcie sobie i podkreślcie to, bo my, kiedy będziemy rozważać autora i adresatów, rozdział 9, to wrócimy do tego. Wrócimy do tego, dlatego że ja przy każdej okazji, jak będziemy teraz rozważać, będę wałkował przymierze i nawiązywał do tego nieszczęsnego testamentu, który tu się, nie wiem, który tu sabotuje cały list.
Uczestnikami Chrystusa, jeśli tak. Tylko nasze pierwotne przeświadczenia
tak.
do końca.
Czyli są uczestnikami zachowań. Chrystusa pod warunkami pewnymi, tak? Czyli zachowania wiary i pierwotnego przeświadczenia do końca. Te przeświadczenie to jest inne słowo dla wiary. Przekonanie. Bo wiara jest czym? Pewnością spodziewanego, tak? Dowodem tego, co niewidzialne. Tak? Czyli muszą zachować to przeświadczenie. Czyli są uczestnikami Chrystusa. Są uczestnikami Chrystusa. Jeśli zachowają niewzruszenie do końca pierwotne przeświadczenie. Czyli bycie domem Bożym, tak? Jest uwarunkowane wytrwaniem do końca. A zagrożenie jest takie, że można do końca nie wytrwać. O. Dobra. Okej, słuchajcie. To było na tyle z tego rozdziału, ponieważ też chodzi mi o to, żeby nie rozpisywać każdy wersecik, a żeby wyciągnąć wniosek z rozdziału adresata, żeby nie robić sztucznego tutaj przestoju. Czytamy rozdział 4.
Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął. I nam bowiem głoszono Ewangelię, jak i tamtym, lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział. Dlatego przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku, choć jego dzieła były dokonane od założenia świata. Powiedział bowiem w pewnym miejscu o siódmym dniu tak i odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł. A tutaj znowu, nie wejdą do mego odpoczynku. Ponieważ więc jest tak, że niektórzy mają wejść do niego, a ci, którym najpierw głoszono, nie weszli z powodu niewiary, znowu wyznacza pewien dzień, mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie, dzisiaj, jak to zostało powiedziane. Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc. Gdyby bowiem Jozue zapewnił im odpoczynek, Bóg nie mówiłby potem o innym dniu. A tak zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg od swoich. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili.
Dobrze, to zaczynamy. Co tu moglibyśmy powiedzieć o adresatach po kolei? Co jest dalej zagrożeniem adresatu? Bo temat jest rozwojowy.
To nie wejście do odpoczynku.
Nie wejście do odpoczynku, podobnie jak jakich ojcowie. Czyli zagrożenie jest, oni idą. W drodze do odpoczynku idą, ale zagrożenie jest jakie? Mogą nie dojść. Mogą nie wejść. Idą, idą, a mogą nie wejść. I to jest zagrożenie. Tego odpoczynku. Tak, ale zobaczymy co. W drugim mamy, że była im głoszona dobra nowina. Tak? Tak, nie wystarczy uwierzyć, trzeba wytrwać w wierze. Tak, Ewelina, to prawda. Czyli była im zgłoszona dobra nowina. Trzeci werset, co mówi o nich? Zobaczcie.
Nie są wierzący, oni uwierzyli w to.
Tak, i co w związku z tym?
Oni weszli do odpoczynku. Wchodzimy, wchodzą do odpoczynku.
Mogą wejść do odpoczynku. Tak. Skoro uwierzyli, mogą wejść do odpoczynku. Jest dla nich to
umożliwione.
Tak, umożliwione. Ale mogą nie wejść, jeśli nie zachowają tej wiary. Tak? Czyli uwierzyli i mogą wejść do odpocznienia jedni i drudzy, tak? Zarówno autor, jak i adresaci. Ale 11 werset, co mówi? Zobaczcie. A propos tego wejścia do odpocznienia.
No jest powiązane chyba z wiarą i brakiem wiary.
Starajmy się wtedy, abyśmy weszli do onego odpocznienia. Oni jeszcze nie weszli. Bo żeby już weszli, to jak Słowo Boże tutaj mówi, to nie trzeba by było już nic tutaj mówić. Już weszli i koniec. Wszystko w temacie.
Kolejny dzień.
Ale oni mają wejść. Oni mają się starać wejść do tego odpocznienia. Tak? Czyli muszą starać się wejść do odpocznienia. Nie mogą wpaść w niewiarę. Oni są zagrożeni niewiarą. Niewiara, odpadnięcie od wiary stoi na drodze wejścia do odpocznienia. Dlatego do końca musimy zachować niewzruszenie, ufność. Wejście do odpocznienia jest związane z tym końcem. Więc muszą trwać w wierze. Są zagrożeni tym, że przez wpadnięcie w niewiarę utracą wejście do odpocznienia. Cały czas jest ten sam temat, zauważcie. Przewija się. I teraz, co jest bardzo ważne, to jest ściśle związane, te trwanie w wierze, zobaczcie werset 14, bo to jest też informacja o nich. Potwierdzająca, że są wierzącymi jeszcze. Już mówiliśmy, że mają najwyższego kapłana, tak? Już to wspominaliśmy, tak? I teraz z kapłanem jest związane wyznanie, którego oni mają się trzymać jak? 14 werset.
Kotwicy.
Jak kotwicy, mocno.
A w 13, że muszą dać.
No, muszą zdać ze wszystkiego sprawę przed Panem. Przed Panem wszyscy zdadzą sprawę, i wierzący, i niewierzący. I ci, którzy wytrwali, i ci, którzy nie wytrwali. Wszyscy zdadzą sprawę przed Panem. Dlatego, że Jezus jest sędzią żywych i umarłych. Jemu Ojciec przekazał sąd, aby wszyscy czcili Syna, tak jak czczą Ojca. Żeby nikt nie kwestionował, że Jezus jest Bogiem. Czyli jak zapiszemy? Że mają najwyższego kapłana, tak? I muszą uważać, żeby nie odpaść, bo to jest zagrożenie. Piętnasty, szesnasty werset, zauważcie, mówi o tym samym. Że wyznanie ich opiera się na tym, że ich kapłan co? Żyje. Czyli widzimy, że oni trwają w wierze, w tej, w której również my trwamy. W wierze w żywego kapłana, który zmartwychwstał. Czy do tej pory widzicie, że oni już odpadli?
Nie.
Oni jeszcze trwają. Jeszcze nie odpadli od wiary. Dlatego skierowane jest do nich ostrzeżenie. Bo co już kierować ostrzeżenie, jak ktoś odpadł, to Jan mówi, już można się o niego nawet nie modlić. Ale oni jeszcze trwają w wierze. Ona się chwieje, ale dlatego skierowane jest do nich napomnienie, ostrzeżenie. Tak?
Jest sens ich ostrzegać.
Jest sens ich ostrzegać, ponieważ można się cofnąć, można wrócić na dobrą drogę. Cofnąć w dobrym tego słowa znaczeniu. Czyli mamy tutaj zagrożenie odpadnięciem od wiary w żywego arcykapłana. Okay. Czyli czytamy rozdział teraz piąty, tak. No, czytamy.
Każdy bowiem najwyższy kapłan, wzięty spośród ludzi, dla ludzi jest ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzech, który może współczuć nieświadomym i błądzącym, gdyż sam podlega słabości. i z tego powodu powinien, jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzech. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, tylko ten, który zostaje powołany przez Boga, tak jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył chwałą, aby stać się najwyższym kapłanem, ale ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. Tak jak i w innym miejscu mówi: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. On za dni swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A uczyniony doskonałym, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Nazwany przez Boga najwyższym kapłanem według porządku Melchizedeka. Wiele mamy o nim do powiedzenia, a trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych i staliście się ludźmi, którzy potrzebują mleka, a nie stałego pokarmu. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła.
Mm-hmm. I tutaj mamy, słuchajcie, kilka informacji o adresatach. Co o nich mamy?
Może już mają problem.
Dlaczego?
Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył z początkowych zasad słów Bożych.
A co myślisz o 11 wersecie?
Że już poznali.
Stali się ociążali w słuchaniu.
No właśnie, co jest napisane w 11 wersecie?
Wiele mam o nim do powiedzenia, czyli znaczy, że
no czytaj dalej, czytaj całe zdanie.
A trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu.
Czyli co możemy o nich powiedzieć? Po pierwsze, stali się ociężali w słuchaniu. Ciężko im zrozumieć to, co się im tłumaczy.
Mają kłopot z przyjmowaniem tego,
tak.
Ale jakby problem leży po ich stronie, a nie po stronie tego, kto mówi.
Tak, czyli oni stali się ociężali przy słuchaniu. Leniwi, tak. Ciężko im się słucha po prostu. Nie rozumieją, nie usiłują zrozumieć tego, co im się tłumaczy.
To słowo ociężali może już sprawdzałeś, czy jeszcze nie?
Nie,
to sprawdzimy później. To myślałem, że może masz.
Leniwi ku słuchaniu.
Leniwi, tak?
Mhm.
Aha, w starej jest leniwi. Mhm.
Leniwi ku słuchaniu, tak?
Tak, bo to ociężali, leniwi to już tak coś mówi więcej.
Tak. Mhm.
Ociężali to tak dlaczego? A leniwi to już jakby no.
Ale ociężali w tempi jest też wytłumaczone.
Ale tempota jest różnie ten, a jak jest
słuchanie, leniwość,
to nie wie co nie ociężało się.
Ciężcy do zrozumienia. Generalnie są inne znaczenia, ale ciężcy w zrozumieniu.
Wyjaśnianiu.
Wyjaśnianiu, tak. W pojmowaniu, dokładnie. Ciężko im zrozumieć to.
Cały wykład wcześniejszy.
Tak, czyli stali się ociężali w słuchaniu, leniwi, tak, ale bardziej chodzi o taką ociężałość, taką niechęć, taką apatię w słuchaniu taką. Więc to jest ich problem, słuchajcie, że im ciężko to ogarnąć. Ale oni nie tacy byli od początku, oni się tacy stali w pewnym momencie. No teraz będziemy patrzeć w jakim. Kiedy ten problem, kiedy ta ich duchowa niemoc ta do zrozumienia się zaczęła. Tak? Widzimy już u ojca, kiedy zaczęli wątpić, tak? Zaczęli, przestawali trwać w wierze, zaczęli się zastanawiać. Bo historia Izraela, kto studiował historię Izraela w sobotę, to pamięta i wie. W czym był problem, kiedy zwiadowcy wrócili? W czym był problem? Co oni przynieśli, jak przyszli?
Winogrona.
Taki urodzaj tam tak. był, jak przynieśli winogrona, to jedną kiść dwóch tam chyba na drążku ciągnęło. Taka wielka była. To możecie sobie wyobrazić. Ziemia mlekiem i miodem płynąca, ale co? Tam tacy ludzie żyją, że nas pozabijają. Czyli czego im zabrakło?
Zaufania Bogu.
Zaufania Bogu. Bóg powiedział, wprowadzę was i te wszystkie narody rozprawicie się z nimi, bo ja będę z wami. Zabrakło
wiary.
Zabrakło zaufania w to, co było niewidzialne. Dlaczego? Bo oni jeszcze nie zwyciężyli. Trzeba było zaufać w to, co będzie.
Nie uwierzyli, jak brak.
Więc zabrakło im wiary.
Jerycho zdobywali, to im...
Ale przepraszam, Jerycho to zdobywali 40 lat później. I to nie oni, a ich dzieci. Natomiast oni nie weszli.
Tak, nie oni.
Także nie należy mylić ich dzieci z nimi. Zaniedbują coś, zobaczcie, tak? Ewelina tu też trafnie zauważa. Zobaczcie co? Stali się ociężali w słuchaniu, ciężko im zrozumieć, co się im tłumaczy, tak? I teraz zobaczcie, 12 werset, co jeszcze o nich mówi?
Powinni być ze względu na czas nauczyciela.
Czyli uwierzyli dawno czy niedawno? Stosunkowo dawno, dlatego że ze względu na czas od uwierzenia powinni być dziś już nauczycielami. Oni powinni to rozumieć i nie dość tego tłumaczyć innym.
To, że też nie powinni mówić to, co Paweł do nich mówił wcześniej już.
Oni powinni to rozumieć. Ten list w ogóle nie powinien mieć miejsca. Ale coś się stało, że oni co, na powrót?
Powątpiewać.
Stali się jak dzieci w wierze, tak? Potrzebują początkowych nauk. Początkowych nauk potrzebują, a nie nauczania o sprawiedliwości. Czyli cofnęli się w zrozumieniu słowa, zobaczcie. Potrzebują początkowej nauki. Stali się takimi, którym trzeba mleka, nie stałego pokarmu. Werset 13 mówi, że nie pojmują słów o sprawiedliwości. To są ważne informacje o nich, które pokazują, w jakim momencie zastajemy adresatów listu. Popatrzcie, że to nie są świeżo wierzący. To są ludzie, którzy już jakiś czas temu uwierzyli. I to już taki konkretny czas. Ludzie, którzy cofnęli się w wierze, cofnęli się w zrozumieniu Słowa Bożego, potrzebują na nowo podstaw nauki, tak? Nie pojmują nauki o sprawiedliwości, a powinni ją wykładać, nie tylko nie rozumieć, ale rozumieć i wykładać innym. I 14 werset co mówi? Nie mają zmysłów, umysłu wyćwiczonego w czym?
Do rozeznania dobra i zła.
W rozeznawaniu dobrego i złego. Brakuje im doświadczenia w praktyce. Brakuje im doświadczenia w praktyce. Nie są wyćwiczeni. Czyli zobaczcie, problemy z właściwym zrozumieniem Słowa Bożego, z właściwym zrozumieniem nauki były od początku. Źródłem tego zrozumienia, źródłem tej nauki jest Słowo Boże. ale nie każdy je rozumie. Dlaczego? Bo nie każdy trwa w wierze, tak? Niektórzy bardziej patrzą, widzą to, co oczy widzą, a nie widzą tego, co wiarą się widzi. I ci ludzie słabną, bo ich to, co jest widzialne, zaczyna absorbować i nie dość tego przygniatać. Różne rzeczy, które się dzieją w życiu, i ci ludzie przestają trwać w wierze, tak? Tracą ten to, czego się spodziewają. Umyka im to, na co czekają. Umyka im to, po co tu żyją. Oni się gubią. Żyją nie do końca tak, jak powinni. Nie wszystko mają poukładane w życiu tak, jak trzeba. Często nawet wiedząc, że trzeba coś zrobić, nie robią z tym nic. Myślą, że jakoś to będzie. Tak samo tutaj i zaczynają się problemy. Doświadczenia przychodzą i nie mogą stawić im czoła. I stali się ociężali w słuchaniu. Ciężko im zrozumieć. Nie przyjmują tego. Więc taki stan towarzyszy adresatom. I autor Paweł ich przestrzega przed takim stanem. Mówi, że to trzeba zmienić. Nie wolno tak. Tak? Czytamy rozdział 6.
To trochę tak jak my teraz nawet tak jakby rozważamy to, bo będziemy zgłębiać ten list bardziej i bardziej, właśnie tą naukę o sprawiedliwości, tak? A gdyby ktoś w pewnym momencie powiedział z nas, nie, to za trudne, nie chcę, lepiej coś tam takiego i do tego mleka jakby wraca. Już tak próbuję przełożyć to na 10. No to jak będziesz wyćwiczony w tej nauce o sprawiedliwości, jeżeli ty nie chcesz nawet tego rozważać i tym się zajmować, prawda? Bo to właśnie to fajne porównanie między tym mlekiem i tą nauką o sprawiedliwości. No, ciekawe.
Ja się wtedy zastanowić, czemu ja po takim czasie nie jestem w stanie tego.
Nie chcę wyciągać wniosków za dużych, tylko tak mi się nasunęło. Że my też teraz robimy, no ćwiczymy się w tej nauce o sprawiedliwości. Teraz teoria tutaj, tak? W życiu praktyk.
Tak, tylko też jak gdyby też bierzemy pod uwagę ważną rzecz, że to jest trudna nauka, tak jak tak? mówi Paweł. I teraz w zależności od tego też zależy to od tego, kto ma jaki, na jakim etapie wzrostu duchowego jest.
Jasne.
Nie wszyscy są tacy, którzy się cofają. Są tacy, którzy wzrastają, ale jeszcze za wcześnie dla nich jest. Więc każdemu Bóg objawia tyle,
jasne, oczywiście,
że się da. Ale te słowa są skierowane do tych, którzy powinni to wiedzieć, a nie wiedzą tego tak, jak trzeba. To nie znaczy, że oni nic nie wiedzą. To znaczy, że oni uważają, że wiedzą, ale oni nie wiedzą.
A pojawiła się ociążałość w słuchaniu.
Tak. To nie jest tak, że ci ludzie oni uważają, że wiedzą wszystko. A Paweł mówi nie. Bo wasze życie, to co robicie, pokazuje, że wy nie rozumiecie tego. Że wy nie macie właściwie ustawionych priorytetów. Pamiętacie, od czego zaczyna się list?
Kim jest Jezus Chrystus?
Czy ludziom dojrzałym duchowo zaczyna się wykładać od podstaw, kim jest Jezus? Co on zrobił? A tu trzeba od podstaw to zacząć. Od podstawowej nauki. Kim jest Syn Boży? Co zrobił? I dopiero potem dalej. Okej, to czytamy rozdział 6.
Dlatego proszę.
Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga. Nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli, ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę. Ziemia bowiem, która pije deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje dzielnie i ostry, jest odrzucona i bliska przekleństwa, a jej końcem jest spalenie. Lecz chociaż tak mówimy, umiłowani, jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym i towarzyszącym zbawieniu. Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca, abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc na samego siebie, mówiąc: zaprawdę błogosławiąc, błogosławić ci będę i rozmnażając, rozmnożę cię. A ponieważ tak cierpliwie czekał, dostąpił spełnienia obietnicy. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a przysięga dla potwierdzenia jest zakończeniem wszystkich sporów między nimi. Dlatego też Bóg, chcąc dobitniej okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył ją przysięgą, abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy, w których jest niemożliwe, aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka.
Okej, dziękuję. No i słuchajcie, pomalutku. Co mamy o adresatach, o autorze? Musimy, żeby zrozumieć werset 4 i 5, musimy przeczytać jak gdyby zdanie od początku. Stali się ociężali w słuchaniu, tak? To jest o nich?
Tak.
O nich, tak?
Tak.
I teraz dlatego dalej co jest powiedziane? Dlatego zaniechawszy początkowych nauk o Chrystusie, cały czas do nich. Potrzebujecie mleka, tak? Ale postanawiam zaniechać o tym. O tych podstawowych kwestiach. I przejdźmy do rzeczy
tego, co doskonałe.
Musicie to z powrotem jak gdyby przypomnieć sobie. Ponieważ o co chodzi, słuchajcie. Żeby też zrozumieć kwestie. Gdyby to byli ludzie, którzy nagle dostali amnezji. Wiecie, jak co to jest amnezja? Mhm. Po wypadku człowiek nie wie, jak się nazywa i od początku cały życiorys mu trzeba opowiedzieć, bo nic nie pamięta. Tu mamy sytuację, kiedy ci ludzie mieli zrozumienie, ci wierzący, ale pod wpływem jakichś negatywnych czynników zewnętrznych to miało wpływ na ich umysł, na ich wiarę. I oni zaczynają słabnąć w wierze. Na ich rozwój duchowy. Ale oni to wiedzą, tylko oni się pogubili w tym wszystkim. Oni przestali jasno to rozumieć. Tak? I trzeba im to na powrót przypomnieć. Ale co przypomnieć? Nie początkowe nauki. To jest ironia. To jest może nie tyle taki troszeczkę sarkazm ze strony Pawła w stosunku do adresatów. Wy mleka potrzebujecie, a powinniście być nauczycielami. Ludzie, weźcie się w garść. Ustawcie na nowo priorytety. To jest troszeczkę takie, wiecie, takie, taka ironia po prostu z jego strony. Zresztą nie pierwsza, bo Paweł czasami takiej ironii używał, jak już nie miał innych argumentów, bo ktoś po prostu był taki, no, beton, to trzeba by było już po prostu jego na ambicje wziąć. I to jest taka ironia. I Paweł mówi, nie będziemy wracać do tego, bo to nie ma sensu w ogóle. Bo jeżeli wracamy do podstaw, to znaczy, że już was tu nie ma. Ale ja chcę wam na powrót przypomnieć to, co wam się pokręciło. I dlatego mówi, nie będziemy wracać do podstaw nauki. I Bóg jeżeli Bóg pozwoli, to przejdźmy do rzeczy jakich?
Doskonałych.
I tłumaczy, dlaczego nie chcę wam mówić o podstawach nauki? Dlaczego nie chcę wam mówić o chrzcie, o nakładaniu rąk? Dlaczego?
Bo to jest ponownie zakładanie fundamentów.
Bo to jest ponownie zakładanie fundamentów. A dalej pisze co? Da się ponownie założyć fundament? Nie. Nie można ponownie założyć fundamentu. Więc ja chcę wam jeszcze raz przypomnieć te nauki trudne, żebyście wy odświeżyli je w pamięci, żebyście weszli na właściwe tory. Dlaczego? Bo ja wam nie będę mówił o podstawach, bo tego się dwa razy nie robi. I tłumaczy, i teraz w tym kontekście popatrzcie, co jest w wersecie 4, 6, 9. Albowiem niemożebne jest, mówi, nie będę wam tego mówił, ponieważ niemożliwe jest, żeby co? Żeby ci, którzy raz oświeceni i skosztowali daru niebiańskiego i uczestnikami się stali Ducha Świętego, gdyby co?
Otwarli.
Ponownie?
Odnowić.
Czyli podstawy nauki, kochani, Paweł mówi, to się opowiada tym, którzy mają się nawrócić. A nie tym, co się nawrócili.
To trwają.
Więc ja wam nie będę od nowa Ewangelii głosił, tak? Bo jeżeli wam trzeba znowu Ewangelię głosić, to znaczy, że odpadliście od wiary. Już tu dwa razy się nie głosi. Ja chcę przejść do rzeczy trudnych, żeby wam przypomnieć to, żebyście wy znowu zaczęli w tej wierze trwać. Czyli możemy o tych adresatach napisać co? Że zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego. Czyli są to ludzie, którzy się opamiętali, stali się dziećmi Bożymi i otrzymali Ducha Świętego. Stali się uczestnikami Ducha Świętego. Biblia używa tego zwrotu kilkakrotnie, będziemy o tym studiować szczegółowo, i odnosi się to do otrzymania Ducha Świętego, do chrztu Duchem Świętym. Bo to jedno i to samo. Chrzest Duchem Świętym i otrzymanie Ducha Świętego, tak jak rozważaliśmy, studiowaliśmy Dzieje Apostolskie, Ewangelię Jana, wiem, że to jest synonim. Mówię o fakcie nowego narodzenia. To są ludzie odrodzeni, jak to my mówimy. I zobaczcie 9 werset. Co Paweł o nich mówi? Ósmy, 9 werset. Zobaczcie, Paweł mówi coś i co, jakie zdanie ma o adresatach w kontekście 7, 8, 9 wersetu. Co się dowiadujemy tutaj adresata?
Że są nadal wierzący.
Tak, że chociaż Paweł mówi, ja mówię, że gdybyście odpadli, to ponownie już się nie da, ale ja nie uważam, że wy odpadliście.
Tak, jesteśmy...
Bo gdybym tak uważał, to bym nie próbował wam tych trudnych nauk z powrotem głosić. Bo komu? Więc o was mam lepsze zdanie. Uważam, że trwacie jeszcze w wierze, tylko że macie problemy, pogubiliście się, pozapominaliście te ważne rzeczy o sprawiedliwości i teraz będę je wam przypominał w tym liście. Czyli mamy do czynienia z ludźmi, którzy upadli, podupadli w wierze, ale wciąż jeszcze w tej wierze trwają i nie są jak ta ziemia, która jest na spalenie przeznaczona, na przekleństwa, a na koniec bywa spalona. Nie jesteście tymi, których się nie da już powtórnie odnowić. Jeszcze tacy nie jesteście, dlatego będę wam dalej mówił. Pisał do was, tak? Popatrzcie w tekst, dlatego że to jest bardzo ważne. Dlatego że jeżeli się czyta ten tekst i pomija się pewne elementy, pomija się cały ciąg wywodu, tak? To można różne wnioski wyciągać, że to jest hipotetyczne tylko te odpadnięcie, że to takie nie, to tylko teoria, jak gdyby takie ogólne stwierdzenie, ale nic konkretnie do adresatu. Że to takie gdybanie. Nie, to nie jest gdybanie, bo kontekst nie pozwala na taką interpretację. I tu nie chodzi o interpretację, bo właśnie w tym fragmencie chodzi o czytanie ze zrozumieniem. Tu nie chodzi o interpretację. Tu chodzi, żebyś przeczytał tekst i zrozumiał, co przeczytałeś. Jeżeli człowiek ma problemy ze zrozumieniem tekstu, który czyta, to i z interpretacją będzie problem. Teraz zobaczcie, co jeszcze się dowiadujemy o adresatach.
Służyli świętym.
Tak, ale zapiszmy w 9, że nie odpadli od wiary i są umiłowani przez autora. Że autor uważa ich za braci i siostry w Chrystusie. Paweł uważa ich za wierzących. Pisze do wierzących. Zgodnie z, ale popatrzcie, że zgodnie, bo studiowaliśmy list Jana. Pierwszy, mogę już do niego nawiązać. Zgodnie z tym, co mówi Jan. Jeśli nie masz jasnego dowodu, że ten człowiek odpadł od wiary, to módl się, błogosław go i Pan ma moc jego, co?
Podnieść.
Podnieść, odnowić. I Paweł tak podchodzi. I teraz zobaczcie, co jest takiego jeszcze o tych adresatach, o czym wiemy. Co się z nimi działo? Zobaczcie werset 10, 11, 12.
Czyli był czas, że okazywali innym świętym miłość.
Tak.
I dalej tak robią tak naprawdę.
Bóg pamięta, co wy robiliście. Były owoce waszego życia odnowionego. Bóg pamięta o waszej miłości, która miała, jakiej pracowitej, czyli takiej, która wydawała owoc. To nie było tylko mówienie kocham, ale to było pokazanie w czynie. Kiedy okazywaliście ją ku imieniu Jego, gdy służyliście świętym i jeszcze służycie, by wciąż pomagacie ludziom. Bóg to widzi wierzącym.
Trochę jak w listach do zborów w Apokalipsie też często było przypomnienie o tym, co Bóg pamięta i widzi, co było dobre, ale zaraz napomnienie, co jest złe.
Czyli oni tacy byli i wciąż są, ale Paweł co mówi, zobaczcie w 11, ale wy macie być tacy do końca. Problem polega na tym, że wy za chwilę, jeśli się nie otrząśniecie, to już przestaniecie tacy być. I to jest problem.
Problem może być znacznie większy.
Problem wierzących. Problem wierzących. Abyście co, nie byli gnuśnymi, ale naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Wy macie naśladować tych, którzy dziedziczą obietnicę, a nie być ociężali i leniwi, gnuśni. Takie nieroby, o tak, niechętni do pracy, bo oni w tą stronę się chylą, kierują się w tą stronę. Dlaczego? Bo nie da się być po obu stronach barykady. Tam jest barykada postawiona między wierzącymi Żydami i niewierzącymi Żydami. Czyli mają dzieła miłości, ale powinni co? Są zagrożeni, że utracą nadzieję i brakiem gorliwości są zagrożeni. To jest realne zagrożenie dla wierzących. Patrząc na ten rozdział, na wersety 5, 6, 7, 8, są zagrożeni tym, że odpadną od wiary. Paweł mówi, chociaż tak mówię, ale nie uważam, że to już się u was stało. No nie. Czyli są zagrożeni, że nie będą trwać w gorliwości do końca. Grozi im ociężałość duchowa. Mają kogo naśladować, ale pytanie, czy będą. Bo mają wzory do naśladowania i cały 11 rozdział jest o tych wzorach. Czyli zobaczcie, mamy ludzi, którzy na początku byli gorliwi. Na początku wszystko z nimi było ok. Ale w pewnym momencie stał się problem jakiś.
Zaczęli wygasać.
Coś się stało, że oni zaczęli się chwiać, cofać. Zaczęli wątpić, zaczęli tracić tą kotwicę, te zakotwiczenie w Chrystusie, takie trwanie w domu Bożym. Tak? Gdzieś to się stało. Żydzi też wyszli z Egiptu, na początku wszystko było ok, aleluja. Ale im dalej od Egiptu, im dalej od czosnku cebuli, tym gorzej. Tak? Niechęć, problemy, tak, ciągłe wątpliwości, potem się podnoszenie i znowu. Ale problem polegał na tym, że to była sinusoida, która się skończyła ruiną. I Paweł mówi, u was może być tak samo. Patrzcie na ojców, wyciągajcie wnioski. I zobaczcie dalej. Rozdział 6 się kończy tym, że mają kotwicę Chrystusa, którego się mają trzymać, tak? Mają pociechę od Boga, Bóg ich pocieszy. Zobaczcie, 18, 20 werset, bo już kończymy, tak? Ten rozdział. 18, 20 werset. Mają silną pociechę od Boga, Bóg ich pociesza. Oni uciekli, chwytając się zaoferowanej nadziei. Uciekli od śmierci, od potępienia. Ale nadzieja, kotwica, ta duszy, ten ich wiara w Chrystusa powinna cały czas trwać. Oni powinni się jej trzymać. Dlaczego kotwica? No bo to jest odniesienie do statku. No, Paweł dużo pływał, słuchajcie, on dużo podróżował. I wie, co to znaczy, jak się statek zerwie z kotwicy. Statek stoi na kotwicy, żeby mu się nic nie stało. Żeby nie zszedł na skały, nie rozbił się.
To stoja, no.
Jeżeli się zrywa z kotwicy, to dryfuje i się rozbija.
To jest niebezpieczne.
Dzieje apostolskie, pamiętacie, jak tam było, że się podnieśli kotwicę, chcieli dalej płynąć i się rozbili.
Tak.
Więc to jest zagrożenie, realne zagrożenie dla wierzących. I to jest ostrzeżenie, żeby się otrząsnęli. Czyli tyle się o nich dowiadujemy. Z szóstego rozdziału bardzo dużo się dowiadujemy o adresatach, a dalej będziemy jeszcze patrzeć, co się stało, że taki stan nastąpił. Co takiego się wydarzyło? Czytamy rozdział siódmy. Jeszcze sobie możemy przeczytać rozdział siódmy.
Ten bowiem Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama wracającego po rozgromieniu królów i pobłogosławił go. Jemu też Abraham wydzielił dziesięcinę ze wszystkiego. Jest on najpierw według tłumaczenia królem sprawiedliwości, potem też królem Salemu, co znaczy król pokoju. bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Rozważcie więc, jak wielki był ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę złota. Wprawdzie ci z synów Lewiego, którzy otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z prawem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od swoich braci, chociaż wywodzą się z lędźwi Abrahama. Lecz ten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A jest to rzecz bezsporna, że mniejszy otrzymuje błogosławieństwo od większego. Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają. Tam zaś ten, o którym zaświadczono, że żyje. I jeśli tak można powiedzieć, także Lewi, który otrzymuje dziesięciny, dał dziesięcinę w Abrahamie. Był bowiem jeszcze w lędźwiach swego ojca, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie. Gdyby więc doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, gdyż lud otrzymał prawo oparte na nim, to jaka byłaby jeszcze potrzeba, aby pojawił się inny kapłan według porządku Melchizedeka, a nie był mianowany według porządku Arona? A skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa. Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył przy ołtarzu. Wiadomo bowiem, że nasz Pan pochodził z pokolenia Judy, o którym to pokoleniu odnośnie kapłaństwa Mojżesz nic nie mówi. Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan, który stał się nim nie według cielesnego przykazania prawa, ale według mocy niezniszczalnego życia. Tak bowiem świadczy, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Zostało więc zniesione poprzednie przykazanie z powodu jego słabości i nieużyteczności. Prawo bowiem nie uczyniło niczego doskonałym, ale na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja, przez którą zbliżamy się do Boga. A stało się to nie bez złożenia przysięgi. Tamci bowiem zostali kapłanami bez przysięgi, ten zaś na podstawie przysięgi tego, który powiedział do niego: przysiągł Pan i nie będzie żałował. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. A wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze. Ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez Niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało najwyższymi kapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Słowo zaś przysięgi, która nastąpiła po prawie, ustanowiło Syna doskonałego na wieki.
Okej. Okay. I teraz mamy tutaj, zobaczcie, końcówkę. Mamy 14 werset, 19 i 26. Co tu mamy? W 14 mamy, że kolejne potwierdzenie, że ich Panem adresatów jest Jezus Chrystus, tak? Lew z pokolenia Judy. Czyli Jezus jest ich Panem. Nasz Pan. Nasz Pan. Jak zgodnie z tym, co Paweł mówi w liście do Rzymian, że Jezus jest Panem, można powiedzieć tylko w duchu. Więc tu nie chodzi o takie stwierdzenie niewierzących, tak? Ale chodzi o to, że to jest stwierdzenie wierzących, że naszym Panem. Dalej zobaczcie, 19 werset. 7:19. Są uczestnikami czego?
Nadziei.
nadziei, no bo mówimy, zbliżamy się przez nią do Boga. Lepszy. Czyli są uczestnikami lepszej nadziei. Oni są w przymierzu.
Tak.
Oni są w przymierzu. W rozdziale 6 omówić 17 werset jeszcze, ale to zrobimy przy okazji 9. Tylko trzeba mi to przypomnieć. Zaraz sobie tutaj zapiszę. Tak, 6:17. Ale to omówimy przy 9 jeszcze, bo chodzi o tych dziedziców. Będziemy omawiać tych dziedziców, bo chciałbym to omówić jeszcze przy okazji 9 rozdziału, dlatego że to dziedzictwo to jest taka zmyłka, słuchajcie, ktoś po prostu nie zrozumiał, co to znaczy dziedzictwo najwyraźniej i użył testament, czyli spadkobierców użył w testamencie, a to jest nieporozumienie, bo dziedzictwo w Biblii to w ogóle inny kontekst, a ja chciałbym to omówić, bo tu się przewija dziedzictwo, więc przy okazji adresatów, bo to jest ważne, oni są dziedzicami, to jest istotne. To są bardzo mocne argumenty na to, na twierdzenie kwestionujące, że ci, którzy są zagrożeni, czy odpadli od wiary, mogli być wierzący, że to nie ma możliwości odpaść, a jeżeli odpadli, to oni tylko jak gdyby intelektualnie to wszystko poznali, usłyszeli Ewangelię, ale tak naprawdę nigdy się nie nawrócili, a to, że odpadli, to jest dowodem na to, że się nie nawrócili. Absolutnie nie, bo tu jest mowa o dziedzictwie. A dziedzictwo się tyczy tylko ludzi, którzy zostali nazwani dziećmi Bożymi. Bo to jest dziedzictwo przez zawarcie przymierza, a nie przez wolę zmarłego, który dziedziczą po nim spadek.
Przez zapieczętowanie.
Rozumiecie? Ja to omówię jak gdyby za tydzień, jak Bóg da, bo to jest... Ja bym chciał ten testament omawiać kilka razy, bo będzie jeszcze lekcja, ale chciałbym też, żebyście pomalutku mogli to przetrawić, bo to jest bardzo trudne. I nie dla wszystkich może być zrozumiałe wystarczająco dobrze. Także ja będę to powtarzał. Natomiast dziedzictwo wynika z zawarcia przymierza, z umowy. Dziedzictwo wynika z umowy, na podstawie której stajesz się dzieckiem Bożym. A jeżeli stajesz się dzieckiem Bożym, to Paweł mówi w liście do Rzymian, że stajesz się dziedzicem wraz z Chrystusem. Ale na mocy zawartej umowy. Tak samo jak Abraham w 6 rozdziale, właśnie nie omówiłem tego, stał się dziedzicem na podstawie czego? No na podstawie umowy, o której czytamy w rozdziale bodajże 16 albo 13, już nie pamiętam, pierwszej Mojżeszowej. Kiedy Bóg z nim zawiera przymierze. No to umowę z nim zawiera, a nie spisuje mu testament i mówi, jak umrę, to po mnie dziedziczysz. Nie, no stał się dziedzicem na podstawie umowy, którą zawarł żywy Bóg z żywym Abrahamem. I tam zabite były zwierzęta. Nie Bóg zginął, nie Abraham zginął, a zwierzęta umarły. Tak? Zostały zabite. Nagłą śmiercią. To nie była śmierć ze starości. Rozumiecie? I on stał się dziedzicem. Więc ja jeszcze to omówię przy rozdziale 9, żebyśmy też zauważyli, że oni są dziedzicami, więc to potwierdza informację, że adresaci są osobami odrodzonymi. I grozi im odpadnięcie od wiary. Realne. Czyli mamy tutaj ten rozdział 7, tak?
Tak.
Czyli jeszcze 26 werset, zobaczcie. Kolejny raz się potwierdza, że ich kapłanem najwyższym jest kto? Syn Boży, Jezus Chrystus, który jest wywyższony ponad niebiosa, bezgrzeszny. Nikt nie może powiedzieć, że jego kapłanem jest Jezus Chrystus najwyższym kapłanem, jeśli ten człowiek intelektualnie tylko przyjął Ewangelię, ale się nie narodził na nowo. On tylko przyjął tą informację, ale jego arcykapłanem, najwyższym kapłanem Jezus nie jest. Przepraszam bardzo. I on od niczego nie odpada, bo on nigdy w niczym nie był. Od czego on ma odpaść? Przepraszam bardzo. wiadomość, informację, że mogę wejść do autobusu, nie oznacza, że ja w nim jestem. Ale jak już wejdę, to mogę z niego wyskoczyć. Wypaść nie, bo jak już tak obrazowo mówimy, bo Jezus pilnuje cię, ale możesz wyskoczyć dobrowolnie. Przez swoją głupotę, przez grzech, przez różne rzeczy. Ale nie możesz powiedzieć, że w nim jesteś, bo tylko usłyszałeś, że można wejść. To zaproszenie nie jest wejściem. Natomiast jest, jeżeli on ich kapłanem jest Jezus Chrystus, to znaczy, że to są ludzie, którzy mówią w duchu, Jezus jest Panem. A Paweł mówi, że to jesteście wy, wierzący. To na dziś, słuchajcie, kończymy. Krótkie podsumowanie chciałbym zrobić na podstawie tego fragmentu i dalej będziemy rozważać. Jeśli to będą takie wnioski błędne, to będziemy je korygować. Nie chciałbym jakieś super doszczegółowe, ale przynajmniej ogólne. Co możemy powiedzieć o autorze i adresatach? Po pierwsze, najważniejsze.
Są Żydami
i tymi, którzy
zostali oczyszczeni.
Wierzący, jak to mówimy.
Uczestnikami nowego przymierza.
Tak, są uczestnikami nowego przymierza. Lepszej nadziei. Ich arcykapłanem, najwyższym kapłanem jest Jezus Chrystus. To są ludzie, którzy otrzymali Ducha Świętego. To są ludzie, którzy wydali owoce swojej wiary. Tak? Ale z jakiegoś powodu ta wiara w nich
zaczyna wygasać.
Oni zaczynają się cofać. Oni zaczynają się zastanawiać, czy wszystko to rzeczywiście jest prawda. Więc to są wierzący, którzy są, chylą się ku upadkowi, a którego końcem jest odrzucenie wiary, odpadnięcie od wiary, bo tak jak czytamy, odpadnięcie końcem tego jest, którego nie ma powrotu. Więc jest naprawdę ważny powód, żeby autor, teraz mówimy o autorze, pobudził ich z powrotem do wiary. Jest wystarczająco poważny powód, żeby list napisać. A nie straszyć rzeczami, które się wydarzyć nie mogą. Bo uważam, absurdalne jest twierdzenie, że straszenie czymś, co się nie może wydarzyć, jest straszeniem. To nie działa. Tyle na razie. Można jeszcze dodać, że adresaci od początku tacy nie byli. Że na początku z nimi wszystko było ok. Dopiero potem coś się stało. I prosiłbym, żebyście czytali następne rozdziały i z tej ilości dużej informacji wyławiali kwestie o adresatach. Co się takiego mogło stać w ich życiu, że coś takiego się stało? Co to było? Jaka sytuacja, jakie kwestie wpłynęły na to, że oni tak się zaczęli zachowywać? Bo w liście ta informacja jest. Okej, a na dziś kończymy, słuchajcie.